Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w przeddzień 40. rocznicy rejestracji przez Sąd Najwyższy w Warszawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Po tym, jak robotnicy dokonali wyłomu w monolicie systemu państwa realnego socjalizmu w 1980 roku, powołując własne niezależne związki zawodowe, również polscy rolnicy zapragnęli mieć własną niezależną organizację, która reprezentowałaby ich autentyczne interesy. Władza komunistyczna nie była skłonna do kompromisu, dlatego nie obyło się bez konfrontacji. Jednak upór polskich chłopów doprowadził do poszerzenia przestrzeni wolności w PRL. Redakcja Gościa Niedzielnego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej utworzyła specjalny portal internetowy pod tytułem Twarze Solidarności. A dzisiaj proponujemy Państwu jego kolejną odsłonę pod tytułem Zielona Rewolucja, poświęconą wydarzeniom i ludziom związanym z aktywnością niezależnych środowisk rolniczych w latach 1980-1981. W pierwszej części spotkania zaprezentujemy nową zakładkę Zielona Rewolucja, a następnie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania dyskusji dotyczącej roli i znaczenia niezależnych ruchów chłopskich w latach 1980-81. Są z nami obecni znamienici goście. Poprzez łącza internetowe serdecznie chciałem przywitać panią doktor habilitowaną Cecylię Kutę, historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie, autorkę licznych publikacji z zakresu dziejów najnowszych, między innymi Od uległości do niezależności, literaci i literatura w latach 44-89. W Warszawie obecny z nami jest dr Jarosław Szarek, historyk, dziennikarz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim prezes Instytutu Pamięci Narodowej, autor licznych publikacji, w tym Czarnych Juwenaliów, a także Wojny z Narodem. W Katowicach obecny jest redaktor dr Andrzej Grajewski, politolog, publicysta, dziennikarz, od wielu lat związany z Gościem Niedzielnym, były członek Kolegium IPN-u, autor także licznych publikacji traktujących o trudnych sprawach, m.in. kompleks Judasza, czy też o pojednaniu czesko-niemieckim. Ze mną tutaj w rzeszowskim studiu oddziału Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się Jan Karuś, serdecznie witam panie Janie, rolnik, sygnatariusz porozumień rzeszowskich z ramienia Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Internowany w stanie wojennym, prowadził nielegalną działalność związkową, między innymi w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, a także w ramach duszpasterstwa rolników w Krasiczynie. W 1989 roku wybrany przewodniczącym WKZ-NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, a także członek Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego. Jest także obecny tutaj w Rzeszowie dr Bogusław Wójcik, wykładowca w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, ale także pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie, autor wielu publikacji, między innymi wspólnie z Januszem Borowcem wydał dokumenty pod tytułem Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980-81. Jak wspomniałem, szanowni państwo, twórcą i administratorem portalu jest Gość Niedzielny. Jego pomysłodawcą jest redaktor Andrzej Grajewski. Zakładka Zielona Rewolucja powstała przy współpracy z oddziałami IPN w Katowicach i Rzeszowie. Szczególne słowa uznania należą się Jakubowi Izdebskiemu, naczelnikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, a także Ryszardowi Mozgolowi, naczelnikowi OBN IPN w Katowicach. Bardzo proszę pana redaktora Andrzeja Grajewskiego o prezentację zakładki Zielona Rewolucja.
Bardzo podziękować wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, którzy od sierpnia ubiegłego roku angażują się w tworzenie tego serwisu, który w naszym przekonaniu miał być takim multimedialnym pomnikiem ludzi, którzy dokonali pokojowej rewolucji i przemiany otwierającej w sierpniu 80 roku oraz w następnych miesiącach otwierającej nam drogę do wolności w 89 roku. Serwis Twarze Solidarności byłby niepełny, gdyby nie znalazły się tam twarze polskich rolników, polskiego chłopa. A więc oczywistym było, że 40. rocznica zarejestrowania niezależnych związków rolników indywidualnych Solidarność jest dobrą okazją do tego, aby ten temat w przestrzeni publicznej szeroko omówić. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu, którzy się w ten projekt zaangażowali. Rzeczywiście rola wymienionych tutaj dwóch naczelników, Izlepskiego i Mozgola, była kluczowa. Portal powstawał w ciągu ostatnich wielu tygodni. To wcale nie jest prostą sprawą zebranie odpowiednich tekstów, a przede wszystkim zdjęć, bo istotą serwisu jest to, że musi być zdjęcie. Jeżeli mówimy o twarzach bohaterów, musimy mieć ich historyczne zdjęcia. Panu prezesowi Szarkowi bardzo dziękuję za to, że był dobrym duchem tego przedsięwzięcia od samego początku, bo przypomnę, że serwis jest tworzony od sierpnia ubiegłego roku, a wstęp do niego napisał prezydent Andrzej Duda. Zielona rewolucja, jak Państwo widzicie, jest osobną zakładką, która w swoim kształcie, w swojej strukturze nawiązuje do struktury całego serwisu. I o ile poszczególne jego sekwencje znajdują się na głównym menu, no to teraz właśnie został dołożony wątek właśnie pod pozycją 8, Zielona Rewolucja, i klikając tutaj wchodzimy w przestrzeń tej nowej zakładki, którą żeśmy tu stworzyli. Otwierają ją dwa wstępy, pana prezesa Szarka oraz pana dyrektora. O, można tutaj te obydwa wstępy pokazać. Tak, bo pierwsześmy zobaczyli, Ziemia Polska Nasza nawiązuje do słów Kułaja, i pana Dariusza Iwaneczko wstęp, który już bardzo szczegółowo mówi o tej zakładce. Oczywiście zanim powstał sierpień, na polskiej wsi już wiele się działo i dlatego staraliśmy się bezpośrednio przed tekstami o tych wydarzeniach po sierpniu poprzedzić dwoma tekstami, które pokazywały sytuację na wsi w okresie wcześniejszym. A całość to zostało spięte w kalendarium. Kalendarium buntu, to jest pozycja trzecia. I tutaj na osi czasu, można to pokazać, na osi czasu są wyszczególnione poszczególne istotne wydarzenia w tym procesie tworzenia związków zawodowych rolników indywidualnych i są ilustrowane. Jeżeli Państwo będziecie klikać poszczególne daty, to pojawią się opisy oraz stosowne ilustracje. Albo to są zdjęcia dotyczące tych wydarzeń, albo grafiki lub plakaty, które powstały, jeżeli zdjęć nie było. Ta forma nam się sprawdziła przy prezentacji strajku na Podbeskidzie, więc żeśmy to kalendarium takie aktywne powtórzyli jako formę i wydaje mi się, że to jest właśnie taki kręgosłup tego serwisu, ponieważ pokazuje to, co jest największe w takim skrócie, czyli od września aż do maja, czyli do rejestracji w Warszawie statutu NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarności. Kończymy na informacji o stanie wojennym, kiedy Związek podzielił roz swego trochę starszego pracowniczego związku, no i został zdelegalizowany. Kilkuset działaczy zostało internowanych, a potem dzielił w stanie wojennym równe tragiczne losy, podobnie jak ta ogólnopolska Solidarność Pracownicza. Także tak wygląda to kalendarium. Potem kolejne teksty to właśnie są te teksty ilustrujące stan nastrojów społecznych przed sierpniem. I to jest, myśmy to tytułowali byśmy to zatytułowali właśnie Wieś przed sierpniową burzą. I tam jest bardzo interesująca analiza pokazująca, jak przed sierpniem nastroje na wsi już były podminowane przede wszystkim przez nową ustawę emerytalną, która była jakąś formą kolektywizacji i wywłaszczeniami, które następowały. I tak naprawdę widać, że jakby istotą tego sporu, który pod koniec lat 70. rozgrywał się na polskiej wsi, to była kwestia własności ziemi, ponieważ władze PRL zgodziły się na indywidualną własność chłopską, ale zawsze traktowały to jako etap przejściowy, ponieważ tym modelem docelowym była kolektywizacja. I to jest jedna z przyczyn, dla której zresztą Moskwa też naciskała, aby rejestrację tych związków odkładać albo ją uniemożliwić. To upór tysięcy ludzi na wsiach wspieranych przez Solidarność Robotniczą zdecydowało o tym kolejnym sukcesie. Kolejne etapy naszego serwisu to jest już część, którą nazywamy długa droga do rejestracji, jeżeli można to pokazać. Długa droga do rejestracji i tam znajdują się teksty, które pokazują poszczególne etapy tej walki o rejestrację, a więc tekst o porozumieniach rzeszowsko-ustrzyckich i pan doktor Wójcik, który jest tu z nami w studio, bardzo słusznie podkreśla, że te porozumienia mają taką samą wagę jak porozumienia sierpniowe. Problemem jest to, że one nie są tak w sposób oczywisty rozpoznawalne. Jeżeli byśmy zapytali się przeciętnego Polaka o porozumienia Solidarności, no to wymieni Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, teraz może już częściej Hutę Katowice, ale porozumień tych z rzeszowsko-ustrzyckich raczej nie, od nich nie będzie pamiętał. Dlatego tak istotne jest ciągłe przypominanie wagi tych porozumień w przestrzeni publicznej. Więc oprócz tych dwóch tekstów o tych konfliktach w Rzeszowie, w Bydgoszczy, jest też tekst z Wrocławia, Dolnośląska specyfika, ponieważ chodziło nam o pokazanie tego, że sytuacja w ogóle na wsi w Polsce była bardzo zróżnicowana i to zarówno co do kwestii własnościowej, jak i tradycji. Wydawało nam się, że ta sytuacja na Dolnym Śląsku jest o tyle interesująca, że tam przeważała własność skolektywizowana. Różnego rodzaju PGR-y, różnego rodzaju spółdzielnie rolne, tych indywidualnych było stosunkowo mniej, byli mniej zorganizowani, a okazało się, że jednak ta sytuacja była nie tylko na Dolnym Śląsku, była na całym pasie ziem zachodnich i północnych, a jednak, i to jest jeden z bardzo ciekawych fenomenów tych wydarzeń, właśnie tam, gdzie nie było tradycji polskiego ruchu ludowego, on powstał. On powstał jakby dokończając proces uobywatelnienia mieszkańców ziem zachodnich. Jeżeli w sierpniu 80 roku to się dokonało na obszarze miejskim, to jesienią 80 i wiosną 81 również na obszarze wiejskim. Także to jest ważny fenomen. Bardzo silną, ważną rolę, co jest w wielu tekstach podkreślone, w czasie tego ruchu odgrywał Kościół. I dlatego kolejna zakładka jest poświęcona, część serwisu jest poświęcona Kościół wobec ruchu chłopskiego, gdyby można było to pokazać. Jak to wygląda, tak? Więc mamy tu dwa teksty profesora Skibińskiego o prymasie i jego zaangażowaniu, które było wyjątkowe. Jak profesor Skibiński pisze, było to poniekąd ostatnie wielkie zwycięstwo prymasa w kategoriach społecznych, ponieważ on jako wybitny znawca katolickiej nauki społecznej był głęboko przekonany, że rolnicy mają prawo do zakładania własnych organizacji związkowych, odwoływał się do encykliki Jana 23, Mater et Magistra, do innych dokumentów Kościoła i osobiście ogromnie się w to angażował. Zarówno spotykając się z działaczami chłopskimi, zarówno poprzez komunikaty plenarne popierające żądania rejestracji, jak również w rozmowach z władzami, bo brał udział w takiej rozmowie z Kanią oraz jego przedstawiciele potem z premierem Jaruzelski o tym rozmawiali. Więc rola prymasa jest tutaj ostatnia i myślę, że na łożu śmierci, już leżąc w maju, to była jedna z ostatnich dobrych informacji, jakie do niego z Polski spłynęła, że związek, o który tak walczył, tak zabiegał, 12 maja został zarejestrowany. Drugą postacią z szeregów kościelnych, niezwykle ważną dla tego ruchu, był biskup przemyski Ignacy Tokarczuk. I tu mamy też bardzo interesujący tekst pana profesora Krzysztofińskiego, który pokazuje rolę wsparcia, jakie udzielał w czasie strajków. Nie tylko on, ale również bardzo wielu księży na tym terenie. Zresztą to widać w ikonografii z tamtego okresu. Bardzo często, wprawdzie w czasie strajków sierpniowych też pojawiły się portrety papieża Matki Boskiej, ale na tym obszarze wiejskim to było prawie, że każdorazowo ta ikonografia religijna brała udział, co pokazywało, że po prostu ten religijny chłop jakby ze swojej wolności religijnej czerpie prawo do wolności związkowej, czyli to, o czym mówił cały czas prymas. Władza stosowała różnego rodzaju naciski i represje i temu jest poświęcona kolejna zakładka, naciski i represje. I tam jest właśnie bardzo ciekawy, omówiony przez pana doktora Wójcika, presja z Moskwy, aby nie rejestrować, prawda? Bo istotą tego sporu jest, to nie jest kwestia tylko tego, że Solidarność rozleje się na obszary wiejskie. Istotą tego sporu jest pewne pryncypium ideologiczne, że w państwie komunistycznym nie może być prywatnej własności, to ma być skolektywizowane. Polska własność indywidualna była etapem przejściowym. W momencie, kiedy władza w PRL-u by się zgodziła na rejestrację tego związku, oczywiście to, co ma być etapem przejściowym, no staje się jakby segmentem stałym, niezmienionym systemu. Stąd te naciski Moskwy, aby się na to nie zgadzać. No i oczywiście działała też Służba Bezpieczeństwa i temu jest poświęcony tekst pana doktora Sołtysika, który pokazuje działania przykładowe działania wobec dwóch różnych działaczy chłopskich oraz ich odpowiedzi jakby na te działania. Konsekwentna odmowa, chodziło nam o to, aby pokazać zarówno sytuację, w której inwigilowany i naciskany działacz odmawia współpracy, jak i taką, której się godzi na tą współpracę, aczkolwiek potem próbuje z niej wyjść się i de facto jej nie realizuje. Więc pokazujemy również działanie aparatu represji i to jest jeszcze, wydaje mi się, temat ciągle świeży, ciągle do dobrego opracowania, aby formy represji wobec związków w środowiskach rolników indywidualnych dobrze opracować. Kończymy prezentacją 19 sylwetek. To są te twarze. Oczywiście był dość duży problem, gdy można było pokazać te twarze buntu chłopskiego. Zawsze jest kwestia znalezienia odpowiedniej reprezentacji. W tym wypadku chodziło, aby ci ludzie reprezentowali różne środowiska z całej Polski. Żeby to nie była szeroka reprezentacja związana z jednym wydarzeniem, ale z całej Polski. W jaki sposób, mam nadzieję, nam się to udało. No i na końcu powiem, że zakładka by nie powstała, gdyby też nie wsparcie partnerów, z których najważniejsze było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I tutaj przy tej okazji bardzo dziękuję za to wsparcie. Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polski oraz prywatnej firmie Cedrop, która również ten serwis wsparła. Jednak najważniejszą pracę wykonali naukowcy Instytutu Pamięci Narodowej po prostu, którzy w zasadzie są jedynym kompetentnym środowiskiem, który na ten temat potrafi zabierać głos. I to jest też istotne, że od wielu, bo przecież to się nie bierze samo z siebie, od wielu miesięcy już, wydaje mi się, były decyzje w kierownictwie IPN-u, aby tą tematykę odpowiednio się zająć, przeprowadzić badania, przeprowadzić analizę, wydać publikację, aby na 40-lecie był taki silny impuls do opinii publicznej, że to, co się wtedy wydarzyło, to było jeden z fundamentów naszej wolności i suwerenności. Tyle chciałem na wstępie powiedzieć, oddając Państwu głos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za bardzo kompetentną i przejrzystą prezentację tego portalu. Słowa podziękowania należą się także redakcji Gościa Niedzielnego i panu osobiście, bo ta zakładka nie powstałaby bez państwa projektu i pomysłu. Obiecałem państwu dyskusję jeszcze poświęconą zagadnieniom związanym właśnie z niezależnym ruchem ludowym w latach 80-81. Pozwolę sobie pierwsze pytanie skierować do pani profesor Cecylii Kuty w Krakowie. Gdyby mogła pani scharakteryzować polską wieś w drugiej połowie dekady Gierka i zadam pytanie, które może będzie brzmiało trochę przewrotnie wobec propagandy ekipy gierkowskiej właśnie w tamtym okresie. Czy polscy rolnicy mieli powody na to, aby narzekać? Czy polscy rolnicy mieli powody do niezadowolenia z sytuacji, w jakiej znajdowali się w końcówce lat 70.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za pytanie. Otóż, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak wyglądała sytuacja na wsi, sytuacja mieszkańców wsi w drugiej połowie lat 70., należałoby zwrócić pokrótce uwagę na to, jakie też nastroje tam panowały, prawda? Więc warto tutaj podkreślić, że ideologia marksistowska, jak też praktyka sprawowania władzy po 1944 roku, szczególnie uderzały w wartości cenione przez mieszkańców wsi. Do tego doszła, wspomniana tutaj przez pana redaktora Grajewskiego, kolektywizacja rolnictwa w latach 48-56, która zagrażała rodzinnym gospodarstwom, plus jeszcze rozbicie PSL-u, co oznaczało, że faktycznie środowiska wiejskie pozbawione były autentycznej reprezentacji politycznej. Te doświadczenia, tak mówiąc bardzo ogólnie i w skrócie, sprawiły, że rolnicy zachowali daleko posuniętą nieufność, a wręcz właściwie wrogość wobec władzy komunistycznej. Z drugiej strony jednak chłopi w PRL doceniali pewne procesy modernizacyjne, jak też pewnego rodzaju awans społeczny tej własnej grupy. W tym kontekście stosunkowo korzystne dla rolników były pierwsze lata rządów ekipy Edwarda Gierka, pierwsza połowa lat 70. I tutaj warto zwrócić uwagę, że na początku lat 70. pogarszająca się sytuacja aprowizacyjna w kraju niejako spowodowała, że władze komunistyczne zmuszone poniekąd były zmienić swoją politykę wobec rolników indywidualnych. Zdawano sobie bowiem doskonale sprawę z tego, że PGR-y nie zdołają zapewnić wystarczającej ilości żywności. W związku z czym zdecydowano się między innymi właśnie na takie kroki jak zniesienie obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Rolnicy mogli też otrzymać przydziały na deficytowe wówczas narzędzia, maszyny, ale też objęto ich bezpłatną opieką medyczną. Niemniej jednak nie rozwiązano ważnych wówczas problemów ekonomicznych, problemów społecznych, zwłaszcza tych związanych z demografią, związanych ze starzeniem się społeczności wiejskich, czy też dostępnością do usług zdrowotnych, do edukacji. To powodowało, że ta początkowo lepsza sytuacja w pierwszej połowie lat 70. zaczynało się zmieniać nastawienie mieszkańców wsi. Również z tego względu, że zaczęto wywierać na nich presję polegającą na przystępowaniu do tworzonych spółdzielni kółek rolniczych. Dodatkowo tę sytuację zaogniła ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym oraz o świadczeniach dla rolników i ich rodzin, o której wspominał pan redaktor Grajewski. Przypomnę, ustawa wprowadzona w 1977 roku. Spowodowało to gwałtowne, znaczy spotkało się z protestami ze strony rolników, problemami wsi. Tutaj mamy tą drugą połowę lat 70. Pamiętajmy, że rodzi się opozycja, powstaje Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i te problemy, które się pojawiają na wsi, ta właśnie fala społecznego niezadowolenia spotyka się z zainteresowaniem właśnie środowisk opozycyjnych. To powoduje, że no właśnie również to społeczne niezadowolenie, to zbieranie też, powstają petycje, akcje petycyjne związane ze zbieraniem podpisów w sprawie nowelizacji tejże ustawy i właśnie i zainteresowanie środowisk opozycyjnych powoduje, że również ta no, polska wieś, prawda, w drugiej połowie lat 70. zaczyna się powoli, powiedzielibyśmy, budzić, prawda? Tutaj warto przypomnieć, że właśnie w 78 roku powstają komitety samoobrony chłopskiej, komitet ziemi lubelskiej, później ziemi grójeckiej, ale też ziemi rzeszowskiej, ścisła też współpraca z Komitetem Obrony Robotników, z ROPCIO. To powoduje, że powstaje coś, co później będzie miało miejsce, taki korzystny grunt, powiedziałabym, do tego, co nastąpi po sierpniu 80 roku, tuż przed narodzinami tej robotniczej Solidarności, a w kolejnych miesiącach rolniczej, prawda, już żeby nie wybiegać za bardzo tematyką poza pytanie, które tutaj padło.
W sierpniu kończy się strajk na Wybrzeżu. Zostają podpisane te najważniejsze porozumienia. Tworzone są struktury związku zawodowego. A co robią polscy chłopi? Co myślą o tym? Jakie odczucia kierują polskimi chłopami po sierpniu 80 roku? Zadam też takie pytanie, które jest kierowane do właściwego adresata, ponieważ pan Jan Karuś był jednym ze współtwórców, jednym z pierwszych kół Solidarności Wiejskiej na Podkarpaciu. Po co polskim chłopom był związek zawodowy?
To, co pani powiedziała tutaj, to chyba nie będę powtarzał, ale w wielu wypadkach było to przyczyną, dlaczego wieś zaczęła po prostu nie zgadzać się z systemem, jaki był. Przede wszystkim zaważyło to, że ludzie na wsi bardzo pozytywnie myśleli, a myśleli pozytywnie ci młodzi, bo ich dwa pokolenia wychowywało. Znały systemy wszyscy i historii myśmy się uczyli w domu. Fakt jest, że robiono różne kombinacje, aby tego rolnika po prostu ubezwłasnowolnić. Rolnik nie miał dostępu do lekarza, musiał za wszystko płacić, a nie miał za co płacić, bo na wsi był konik, pług jednoskibowy, i od rana do wieczora pracował, bo raz, że go nie stać było na zakup sprzętu, drugi raz, że tego sprzętu nie dostał, jeśli nie podpisał listy do PZPR-u czy coś takiego. I to rosło niezadowolenie wsi. Spotęgowało to jeszcze później w roku 75, gdy Sejm uchwalił, że ziemia jest dobrem ogólnonarodowym, czyli jakby tam jeszcze dodatki do tego były, są, nie przypominam wszystkich, choć prowadziłem te sprawy, bo prowadziłem sprawy socjalne wsi, czyli że można było chłopo zabrać, a chłop tej ziemi za darmo z reformy rolnej nie utrzymał. Każdy jeden pięć ziemi kupił. Bo reforma rolna nie była za darmo. I potęgowało to po prostu niezadowolenie wsi. Wieś była, starała się być dzielona między sąsiadami, bo próbowano ludziom wpisywać różne rzeczy, ale ludzie jednak pomimo wszystko wieś na to nie poszła. I gdy wybuchły strajki robotnicze, szczególnie Małopolska, jak i to my, to we krwi było, że to były ruchy chłopskie, że te ludzie się nigdy nie godzili z niesprawiedliwością, jaka na nich spadała. I myśmy po prostu już, jeszcze były robotnicze strajki, choć próbowaliśmy tworzyć zalążki z niby związku, to już my pomagali robotnikom. I ta pomoc zaowocowała tym, że później pomogli nam. Bo już we wrześniu ja zarejestrowałem pierwsze koło w Krakowie, tam poznałem Katarzynę Bielańską, profesora Bielańskiego, córkę, i byliśmy w Warszawie, to był taki jakby pierwszy zjazd. Zrobił go Henio, zorganizował go Henio Bąk i Chorążyna, to była sekretarka Mikołajczyka, ona była w Anglii też, ale wróciła tutaj i ona z Henim Bąkiem zorganizowała. I tam właśnie w auli Uniwersytetu Warszawskiego powstał zalążek związku, którego komitet założycielski powstał, którego na czele stanął ostatek. No później się okazało, że podstawiony był, ale w międzyczasie myśmy mieli organizację praktycznie w każdej jednej wiosce. W mojej wiosce na 100, w ten czas 110 gospodarstw, 96 zapisało się do związku. Tak samo na każdej jednej gminie. Głównie to były sprawy socjalne, bo chłopu nie zostawało nic z tego, co produkował. Były wcześniej obowiązkowe dostawy, później praktycznie wywóz wszystkiego z zagranicy, kupić nie można było nic. A przede wszystkim nierówne traktowanie rolników. Jeśli rolnik nie miał ubezpieczenia, z czego miał lekarzom zapłacić? A leczyć choroby były i ten się leczyć musiał. Ja to przeżyłem na dokładnie na sobie, bo miałem syna, który zresztą zmarł się 13-letnie. Ile kosztuje lekarz? Ile kosztuje, ile by kosztowało leczenie? I to narastało, narosło do tego stopnia, że powstał strajk robotniczy w Rzeszowie, tutaj w tym domu kolejarza. I myśmy pomagali tym, przyjechaliśmy pomóc z żywnością, ze wszystkim dla tych ludzi. Na szczęście był to taki człowiek, Gigantek Kopaczewski, świętej pamięci, który był wspaniałym człowiekiem. I udało nam się tutaj wspólnie z nim zorganizować strajk na naszym terenie tutaj, a przyłączyli się do tego rolnicy z całej Polski.
Ja myślę, że jeszcze wrócimy do strajku w Rzeszowie i Ustrzykach. Natomiast chciałbym skierować moje pytanie do pana prezesa Jarosława Szarka. Rzeczywiście jako historycy możemy stwierdzić, że mobilizacja polskiej wsi od lat 40. praktycznie nie miała wcześniej miejsca. Jeżeli przyjrzymy się tym zjawiskom, które miały miejsce właśnie w roku 80 i 81. Panie prezesie, czy w takim razie możemy mówić o fenomenie polskiej wsi w latach 1980-81, nie tylko tu u nas w kraju, ale także na tle innych krajów bloku sowieckiego?
Jak najbardziej, ale droga do tego fenomenu zaczęła się już dużo wcześniej, właśnie w latach powojennych. Gdy patrzymy na historię państw bloku sowieckich, w tych wszystkich państwach, które zostały po 1934-1935 roku, znalazły się w sowieckiej orbicie wpływów, tam wszędzie opór był organizowany przez partie chłopskie. Czy w Polsce to było Polskie Stronnictwo Ludowe, czy na Węgrzech Niezależna Partia Drobnych Rolników, czy Ludowy Związek Chłopski w Bułgarii, Partia Chłopska w Rumunii, ten opór na wsi był największy. Komuniści ten opór rozbili terrorem, represjami, mordując przywódców chłopskich i w następnych latach przeprowadzając kolektywizację w całym sowieckim bloku. I opór polskiej wsi spowodował w tamtym czasie, że ta kolektywizacja w Polsce się nie powiodła. Polska była jedynym krajem w całym bloku wschodnim, gdzie 80% własności chłopskiej, własności indywidualnej znalazło się w rękach indywidualnych. To było to, co Polskę wyróżniało i dawało nam ogromny zakres swobody. My często sobie tego nie uzmysławiamy, ale to ten opór wsi powojenny, on też doprowadził do tego, że władza, skupiając wszystkie siły na walce z niezależną wsią, z oporem przeciwko kolektywizacji, z pozostałościami po Polskim Stronnictwie Ludowym, opóźniła swój atak na Kościół katolicki i nie udało się go i tego czasu na walkę z tym kościołem, mimo uwięzienia prymasa Wyszyńskiego, zostało już bardzo niewiele i przetrwał kościół. I to jest, myślę, ten fenomen, którego skutkiem był rok 1980, gdy pojawiła się możliwość, którą dały strajki roku 1980 roku na swobodną działalność, no to do tego ruchu dołączyła wieś z tym całym swoim zapleczem, ale też wieś po części już zorganizowana, ponieważ no, mimo że te struktury były nieliczne, ale byli ludzie, którzy przeszli tą szkołę działalności politycznej w komitetach samoobrony chłopskiej. Tu padło nazwisko Henryka Bąka, prawda, no, który jako pierwszy zaczął niezależne pisma na wsi wydawać. On już w końcu 1977 roku jako pierwszy w Polsce rzucił hasło tworzenia niezależnych związków zawodowych. Później powstał ten komitet pierwszy. To była garstka ludzi, ale oni odegrali znaczącą rolę w tych pierwszych miesiącach później po sierpniu 80 roku, tworząc te pierwsze struktury niezależnego ruchu związkowego na wsi o różnych na początku nazwach. Czyli z jednej strony była niezależna własność indywidualna. W pozostałych państwach bloku to było zaledwie kilka procent. Z drugiej strony to były struktury nieliczne, ale które wokół których się później organizowali chłopi. Rzecz niezwykle ważna, no, ten związek z kościołem katolickim, tutaj o tym było już mówione, no, wsparcie prymasa Wyszyńskiego, który przez lata zawsze bronił praw chłopów, no, też było tym ewenementem takim, tą wyjątkową tworzyło wyjątkową sytuację Polski na tle całego bloku wschodniego. I to też spowodowało, że Polska w tamtym czasie no, była liderem tych przemian. Jeżeli robotnicy wielkoprzemysłowi, czy świat pracy miejskiej w fabrykach mieli swych odpowiedników, prawda, partnerów, zresztą do nich było skierowanie, później latem posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, no to chłopi indywidualni rolnicy w Polsce w takiej masie swego odpowiednika poza granicami Polski w bloku sowieckim nie mieli. I to był ten polski fenomen. No a powstanie niezależnego Związku Zawodowego Rolników, indywidualna Solidarność, czy wcześniej Solidarność Chłopska, Wiejska, no to przez tą szkołę przeszło setki tysięcy ludzi, którzy później przetrwali czas stanu wojennego, później organizowali się w duszpasterstwach, tu znowu to zaplecze Kościoła katolickiego, a później działali w różnych fundacjach, organizacjach, które zaczęły się tworzyć pod koniec lat 80. Przecież wielu trafiło do tego pierwszego kontaktowego Sejmu, chociażby Janusz Rożek, no, legendarny działacz chłopski, czy Jan Kozłowski. Tu była mowa o Solidarności, przecież to Jan Kozłowski, jeden z działaczy niezależnych, to od niego robotnicy upomnieli się w trzecim postulacie z tych 21 stoczni gdańskiej. Także długo by można mówić na ten temat, ale rzeczywiście to, co powiedział pan redaktor Gajewski, ta historia oporu na wsi lat 80., rola niezależnego samorządu Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność jest gdzieś w cieniu i dlatego Instytut Pamięci Narodowej no, chce wydobywać tą pamięć. I to jest tylko jedna z inicjatyw, która temu ma służyć. I to dziękuję panu redaktorowi Gajewskiemu, bo ta współpraca z gościem niedzielnym bardzo dobrze się układa.
Z inicjatyw warto, myślę, w tym miejscu powiedzieć, że jutro w południe o 12 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie otwarta oficjalnie wystawa. Tu rodziła się Solidarność Rolników. To też ważna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że ważny, istotny pomysł samego prezesa, aby taką wystawę przygotować. Niewątpliwie...
Mówimy już tak o tych wystawach, no to trzeba też powiedzieć jeszcze jednej kwestii. No w tym momencie równolegle trwa międzynarodowa konferencja naukowa Wieś wobec komunizmu w Europie Wschodniej i w Rosji w XX wieku. Wielu naukowców zastanawia się nad tym fenomenem wsi polskiej oporu wobec komunizmu, ale jutro też myślę, inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej na Domu Chłopa, czyli pierwszej siedzibie władz krajowych Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, zawiśnie tablica informująca o tym, tablica z tym hasłem, pozdrowieniem chłopom, tym, którzy żywią i bronią chłopom polskim szczęść Boże, żeby upamiętnić też w ten sposób centrum Warszawy, Ruch Chłopski. I myślę, ważna rzecz na koniec, te wszystkie inicjatywy edukacyjne, które podejmował też oddział w Rzeszowie, zestaw infografik dla młodzieży, ale i też teka edukacyjna właśnie o oporze wsi polskiej od Polskiego Stronnictwa Ludowego powojennego po rolniczą Solidarność. Bo chcemy, żeby ta wiedza została przekazana właśnie młodemu pokoleniu. Myślę, to się udało, bo do każdej szkoły rolniczej ta teka edukacyjna trafiła.
reprezentowana zresztą przez delegaturę w Bydgoszczy, też ważny ośrodek w dziejach tego niezależnego ruchu chłopskiego. Zanim panu Janowi jeszcze oddam głos...
W tej chwili chodzi mi o pana dyrektora...
Prezesa.
Prezesa Szerka.
Bardzo proszę.
Panie prezesie, dom chłopa został wybudowany za chłopskie pieniądze. Mój ojciec płacił przy każdej racie podatku na cegiełki dla chłopa. On miał służyć chłopu. I te komuniści, jaki byli, to byli, ale choć nam dali tam początkowo biura utworzyć. A ta dzisiaj zabrano chłopu, że nie ma gdzie nogą w Warszawie stąpić. Taka jest też prawda.
Tak, to też ważny głos.
O tym przypominała właśnie.
Tablica zostanie. Tak jak z porozumień rzeszowskich została nam msza w telewizji czy w radio, tak tam tylko tablica została.
Ale proszę nie mówić, bo z porozumień rzeszowskich, z tej działalności...
Szczęście, że ten PiS przyszedł przez te 6 lat, bo byli nawet i ulicy wysprzedali.
Ale panie Janie, to nie jest tak do końca, bo z tej państwa aktywności to nie tylko tablica zostanie, nie ten program, bo z tej aktywności to mamy wolną Polskę. To jest zasługa państwa jest i państwa panie. Zmagań i walki, o tym pamiętamy.
Tak, i to jest ważna, to jest niezaprzeczalne, to jest ważna konkluzja w tej wymianie zdań. Kolejne pytanie chciałem skierować do doktora Bogusława Wójcika. Czy możemy mówić o przełomach, o tych istotnych punktach, przez które ten proces w latach 80-81 się przetoczył i miał istotne znaczenie dla rozwoju niezależnych ruchów chłopskich? Poruszam się w takich pojęciach, ponieważ finałem oczywiście była rolnicza solidarność rolników indywidualnych i w tych przełomach jak oceniamy porozumienia właśnie rzeszowsko-ustrzyckie?
No niewątpliwie tutaj można by zastosować różną metodologię wyróżniania takich punktów w skali historycznej. Ja tak ze swojego punktu widzenia, doświadczenia, może tak bardzo bardziej standardowo, można byłoby bardziej tak z innej perspektywy podejść do tych zagadnień. Niewątpliwie katalizatorem dla wyzwolenia tej energii, która kumulowała się na polskiej wsi, były strajki robotnicze z lata 1980 roku. I właściwie można powiedzieć, że też tutaj już na początku zawiązały się te takie więzi współpracy, wzajemnego wspierania się, które dla rolników potem były bardzo istotne. No później do września możemy mówić o takim okresie kształtowania się pewnej koncepcji działalności związkowej na wsi, bo tworzą się różne związki, Solidarność Chłopska, Solidarność Wiejska, ten samorządny związek producentów rolnych, równocześnie tworzą się struktury, więc tutaj też w praktyce wykuwa się pewna koncepcja, jak działać, jak współpracować, jak się organizować. No to jest oczywiście też bardzo ważny taki okres dojrzewania później do kolejnych momentów. Kolejnym takim etapem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to są działania ze strony PZPR, rządzących, którzy zasłaniają się sądami. No nie bardzo wiedzą, jak bronić się przed tym naporem rolników, którzy mówią, no my nie jesteśmy obywatelami innej kategorii, my też chcemy swoje związki zawodowe. No więc tutaj to cedują nas na sądy i mamy takie orzeczenia właśnie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 29 października 1980 roku, no, który odmawia prawa do rejestracji rolnikom, nazywając ich właścicielami, producentami, a z tego względu właśnie nie mającymi podstaw do właśnie zakładania związków zawodowych. Później następuje odwołanie i 30 grudnia 1980 roku w tej sprawie ma wypowiedzieć się Sąd Najwyższy. No, 30 grudnia odracza tutaj swoje orzeczenie i potem 10 lutego 1981 roku też właśnie odmawia prawa rolnikom do zrzeszania się w związkach zawodowych. Przed tą drugim orzeczeniem sądu, o którym wspomniałem, no, dzień wcześniej wybucha właśnie strajk w Uszczykach Dolnych. Kilka dni później zaczynają się strajki w Rzeszowie. No i to jest taki kolejny moment bardzo istotny. No, można powiedzieć, że to jest taki kolejny bardzo wyraźny krok ku wolności i ku przełamywaniu właśnie tych różnych barier ideologicznych. To, co stało się w Uszczykach Dolnych i w Rzeszowie, ma swoje znaczenie ze względu na to, że w tych miejscach nastąpiła integracja właśnie tych różnych koncepcji tworzenia związków rolniczych, integracja ludzi, spotkania, wymiana zdań, ale też tutaj bardzo pomocni okazują się działacze związkowi ze związków robotniczych, Solidarności Robotniczej i ich doradcy, którzy pomagają rolnikom właśnie wyeksplikować te ich racje, ich stanowisko w sposób na taki, żeby mogli stać się takimi równoprawnymi partnerami w dialogu z rządem. To zresztą będzie cały czas procentować, bo już przechodzę do kolejnego momentu. To jest to zjednoczenie w Poznaniu, a więc jest marzec 1981 roku. Powstaje już NSZZ-RI Solidarność. No i kolejny taki ważny moment, który możemy wyróżnić przed rejestracją 12 maja 1981 roku, to są wydarzenia bydgoskie. To jest tutaj strajk, tutaj później te incydenty związane z pobiciem działaczy zarówno Solidarności Robotniczej, jak i Solidarności Wiejskiej. No i same też porozumienia, w których już mowa jest o zgodzie rządu na rejestrację związków zawodowych rolniczych. W tych 10-punktowych porozumieniach jest też odwołanie właśnie do tego, co stało się w Rzeszowie i jakby takie potwierdzenie, że te porozumienia będą wcielane w życie. No więc teraz odpowiadam na drugą część pytania. Jakie znaczenie miały właśnie te strajki w Uszczykach Dolnych i w Rzeszowie i właśnie tutaj podpisane porozumienia? No można powiedzieć tak, tam rolnicy i ci, którzy ich wspierali, walczyli przede wszystkim o prawo do rejestracji. Tego nie dostali, ale porozumienia i w Uszczykach, i w Rzeszowie podpisywał komitet strajkowy działający w imieniu właśnie komitetu założycielskiego tych związków. Więc już tak w podtekście widać tutaj taki proces no, coraz skuteczniejszego nacisku rolników na rządzących, jakby takiego oswajania ich z perspektywą, że w końcu będą musieli ulec. To można powiedzieć, że to jest takie małe niepowodzenie, bo to, co osiągnęli rolnicy w Uszczykach Dolnych i w Rzeszowie, no to jest coś niebywałego, bo tutaj była już mowa o kolektywizacji. Tak naprawdę od strony ideologicznej możemy powiedzieć tak, no państwo potwierdza, że kolektywizacji nie będzie, ona się skończyła, rolnicy mają prawo do swojej własności i nikt im tego nie odbierze. No i cała gama różnych innych ustaleń, tych punktów, tych porozumień było bardzo dużo. No ja zwrócę tutaj uwagę poza tymi właśnie dotyczącymi swobód religijnych, pewnych aspektów związanych ze szkolnictwem na wsi, z pewną osłoną socjalną. To jest jakby też w tych porozumieniach zawarty pewien program reformy w ogóle rolnictwa w Polsce. I pod tym względem, można, jakbyśmy popatrzyli tak porównując to do innych porozumień, jest to taka bardzo szeroka perspektywa. Spotykają się strajkujący z rządem, stawiają swoje postulaty, ale mają też swój program. Pokazują perspektywę, w której powinny iść reformy.
Dziękuję bardzo. Była mowa o strajku w Rzeszowie i Ustrzykach jako jednym właśnie z tych momentów przełomowych. Jan Karuś był uczestnikiem strajku rzeszowskiego, aktywnym uczestnikiem. I moje pytanie brzmi co wtedy odczuwaliście? Czy były jakieś wątpliwości? Czy był strach przed interwencją ze strony władz, przed siłowym rozwiązaniem? Czy rzeczywiście dla uczestników tego strajku był on momentem przełomowym? No i pytanie o osobę, która myślę dzięki strajkowi w Rzeszowie też wypłynęła na szersze fale. Późniejszy od okresu zjazdu poznańskiego przewodniczący NSZZ RI Solidarność Jan Kułaj, młody chłopak pochodzący z Cieszacina pod Jarosławiem czy pod Przeworskiem, jak kto woli, bardziej Jarosławiem. Bardzo proszę o próbę jakby odpowiedzi na te, zdaję sobie sprawę, że trudne pytania, bo to jest pytanie odczucia z tamtego okresu.
No, tu wiele na ten temat można powiedzieć. Na pewno było wszystko. Był strach, było zwątpienie, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że trzeba walczyć, bo ruszyli chłopi nie tylko z naszych terenów, tak zwanej Galicji, ale zjechali na strajk, gdyśmy tu rozpoczęli ten strajk, rolnicy z całej Polski. Przyjechał Artur Baral ze Szczecina, Kasia Bielańska z Krakowa, Władek Żabiński, inni. I to było skutkiem tego, że rząd chciał z nami rozmawiać. Na wsi to było 40% społeczeństwa kraju, na którym władza traciła praktycznie całkowitą kontrolę. I strajk w Rzeszowie, a wcześniej w Uszczykach, który organizował Wiesik Nowacki, dał dowód na to, że wieś nie ustąpi. I wieś była, nie ustąpiła. Tak by ludzie byli zaangażowani w to, bo czuli nad sobą biedę. Czuli, że jeśli ich nie zmuszono wcześniej do kolektywizacji, żeby to zabiorą im te ziemię za darmo. No, a każdy ma rodzinę, każdy chciał żyć. Zwątpienia były. Zwątpienia były, strach też był, czy nie przyjdą. Nieraz to my zatykali okna, służbę my trzymali przy każdym oknie. Było wszystko. Mieliśmy wspaniałych doradców, którzy po prostu pomagali nam to. Biskup Tokarczuk, arcybiskup, wydał tu biskupa Boszkiewicza, który siedział z nami, a ja prowadził te sprawy socjalne wsi. I on praktycznie doradzał nam wszystkim. Był Ostafil z Krakowa, był Dyka, a przede wszystkim był profesor Stelmachowski, który wielką radą świętej pamięci nam służył tutaj. I to było właśnie tym, że mieliśmy wypracowane dane, które rząd nie mógł balić. Rząd nie mógł balić. Choć był tutaj Lis, był Wałęsa, byli inni i wcale Wałęsa nie mówił, że będziemy mieli związek, że poprze. Tylko, że stowarzyszenie da nam jakieś zrobić. To byliśmy oba tutaj w tym, jak się nazywa ta firma?
Harmonii.
Nie, na spotkaniu z robotnikami. No właśnie powiedział, że da jakieś tam zrzeszenie chłopom zrobić. No wyśmialiśmy się z tego. Także jednak walka się upłaciła. I ta władza, jeśli to pan prezes Szarek mówił o tym, że wygrało się demokrację, ta władza już widziała, że nie ma w niczym oparcia. Straciła wieś kompletnie. Zresztą wieś nigdy nie ufała tamtej władzy i nigdy się nie poddała. Natomiast jeśli chodzi o Janka świętej pamięci Kułaja, Był to młody, energiczny chłopak. Zdawało mu się, że świat zdobędzie. I w Rzeszowie naprawdę to był człowiek, który się udzielał, chciał wiele zrobić dla wsi. W Poznaniu na tym zjeździe zliniaczeniowym został wybrany na szefa OKZ-u. To jeszcze nie był związek, bo jeszcze rejestracji nie było, jeszcze nie byliśmy pewni, że zostanie zarejestrowana. No a później, no trudno mi mówić, dalej wyszło tak, jak wyszło. Niemniej jednak warto było. Niemniej jednak warto było.
Pan Jan Karuś powiedział, że to swoje pierwsze koło rejestrował w Krakowie.
W Krakowie.
Więc moje pytanie skieruję do Krakowa, do pani profesor Cecylii Kuty. Gdyby pani scharakteryzowała ten rozwój niezależnego ruchu chłopskiego w Małopolsce, bo ona też była tutaj tym obszarem dominującym, czy tam dominowały podziały, czy raczej dążenie do jedności, osiągnięcia wspólnych celów? Jak te wydarzenia przebiegały w tym regionie Polski?
Tutaj też ówczesną ziemię krakowską, właściwie należałoby zwrócić uwagę na następującą rzecz, że to, co dzisiaj nazywamy Małopolską, terenem małopolskim, to wówczas były ówczesne województwo krakowskie, tarnowskie, nowosądeckie, ale też jako leżące w obrębie, czy też współpracujące tutaj z Krakowem, mam na myśli Wojewódzki Komitet Założycielski na Spiszu Podhala i Orawy, Solidarności Wiejskiej. Więc ta specyfika taka rolniczej solidarności czy solidarności wiejskiej na ówczesnych terenach Małopolski, a wówczas takich właśnie tworzących odrębne województwa była odrębna. Była wyjątkowość tutaj działalności Solidarności Wiejskiej, Solidarności Rolników polegała na tym, że jak tutaj kilkakrotnie padło nazwisko Katarzyny Bielańskiej, czyli osób związanych, właściwie wychowanych w mieście, wychowanych w Krakowie. To właśnie była pani Katarzyna Bielańska, pan Stanisław Kosz. Wówczas młodzi ludzie też nie mający takiego doświadczenia z pracy, wprawdzie posiadający gospodarstwa rolne, ale nie bezpośrednio zaangażowani w tę pracę. Mimo wszystko bardzo aktywnie się angażujący w działalność rolniczej Solidarności. Zarówno pan prezes Jarosław Szarek, jak i pan redaktor Grajewski, jak i tutaj też wielokrotnie padało stwierdzenie, że dzięki wsparciu Kościoła ta działalność rolniczej Solidarności była możliwa. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że specyfiką też Solidarności Rolniczej właśnie w ówczesnym województwie krakowskim było to, że pierwsze koło związkowe na wsi krakowskiej utworzone jest 21 września w miejscowości Niegardów i tworzy z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Mariana Gołąbka, niezwykle aktywnego duchownego, zaangażowanego właśnie w działalność rolniczej Solidarności w ówczesnym województwie krakowskim. Taki namacalny dowód na tą współpracę z Kościołem tutaj też właśnie krakowskim, bo trzeba zwrócić uwagę, że właśnie wspomniana przeze mnie Katarzyna Bielańska też zwracają się o pomoc, zakładając te koła pierwsze Solidarności Rolniczej właśnie do ówczesnego metropolity, do kardynała Macharskiego z prośbą, żeby właśnie na wioskach, na parafiach wiejskich inicjować zakładanie tychże kół, no w jaki sposób? No w taki, że właśnie proboszczowie gdzieś będą wspierać zakładanie, inicjować, informować o tym. Pan dyrektor pytał też o konflikty, prawda, więc właściwie mówiąc w takim dużym uproszczeniu, należałoby stwierdzić, że te konflikty, to co tutaj też padło, które rozgrywały się w tej robotniczej Solidarności, również miały miejsce w rolniczej, prawda, ale nie wynikały one jak wiemy po latach, z jakiegoś braku wspólnego dążenia do tego samego celu, ale nastąpiło na skutek, i to wiemy właśnie po latach, z inspiracji Służby Bezpieczeństwa w dużym zakresie. Wspomnę, że oczywiście tutaj mamy dokumentację bardzo szczątkową, ale jednak jakaś się zachowała, i z tych zachowanych dokumentów, chociażby z dokumentu z 10 października 1981 roku, wiemy, że w inwigilację, a co się z tym wiąże również w konfliktowanie działaczy Solidarności Rolniczej, w niezwykle zły sposób zaangażowana była Służba Bezpieczeństwa. W samym województwie krakowskim 14 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa uczestniczyło, zaangażowanych było w rozpracowanie Rolniczej Solidarności. Na usługach, których moglibyśmy powiedzieć, było 53 tajnych współpracowników, na tym, co określano w takim żargonie esbeckim, na polu wsi. Z tej liczby 53 tajnych współpracowników, czy aż 31 donosiło, informowało o działaczach Rolniczej Solidarności. Aktywowano też bardzo wiele takich uśpionych źródeł. Aż 101 tak zwanych kontaktów operacyjnych uczestniczyło w inwigilacji w różnych grach operacyjnych prowadzonych wobec działaczy Solidarności Rolników w województwie, ówczesnym województwie krakowskim. No i dowodem jest na to chociażby odsunięcie później też na pewnym momencie pani Katarzyny Bielańskiej, niedopuszczenie jej do zasiadania we władzach związku. Obsadzanie tą agenturą, osaczanie niejako tychże działaczy Rolniczej Solidarności, tak jak wspomniałam, różnego rodzaju gry operacyjne, kombinacje operacyjne, których celem było konfliktowanie działaczy Rolniczej Solidarności. Dziękuję bardzo.
Panie prezesie, u początków niezależnego ruchu związkowego, tej Solidarności Robotniczej, Kościół miał trochę wyczekującą postawę. Od razu nie poparł tego, co działo się w sierpniu 80 roku, ale obserwujemy zgoła inną postawę wobec niezależnego ruchu chłopskiego. Tutaj już wielokrotnie padło sformułowanie dotyczące kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego o jego osobistym zaangażowaniu i poparciu. Gdyby pan prezes powiedział, dlaczego właśnie Kościół poparł niezależne ruchy związkowe na wsi w sposób jednoznaczny, a wręcz nawet nie tylko poparł, ale wspierał.
Ja myślę, że Kościół wspierał nie tylko właśnie związkowy na wsi, ale ten miejski również. No myślę, że to ważenie o braku poparcia wynika z tego słynnego kazania prymasa Wyszyńskiego z 26 sierpnia 80 roku, zresztą kazania w części zmanipulowanego przez media, ale już 7 września 80 roku prymas Wyszyński, czyli w tydzień po podpisaniu porozumień w Gdańsku, przyjął delegację tworzącego się związku. No jeszcze nie miała ona nazwy Solidarność. Ale wsparcie dla Solidarności, dla ruchu związkowego na wsi prymas Wyszyński udzielał rzeczywiście w sposób wyjątkowy. Z czego to wynikało? No, myślę stąd, że z koncepcji, prawda, prymasa Wyszyńskiego na wyzwolenie się z komunizmu. On po 56 roku kiedyś powiedział, że Polska wyzwoli się, pokona komunizm, gdy się uchrześcijani. Właśnie, gdy się uchrześcijani. Wieś z swej racji jest zwykle, znaczy po wojnie na pewno była silnie związana z Kościołem, ponieważ w Kościele wielokrotnie, to za prymasa Wyszyńskiego, widziała swego obrońcę. To jest, i to trwało latami, to jest wsparcie, budowa tych więzi, prawda, między Kościołem a ludźmi na wsi, chociażby właśnie na Podkarpaciu wokół biskupa Tokarczuka, budowy kościołów, ale lata wspierania przez prymasa Wyszyńskiego w latach 70. polskiej wsi, a szczególnie występowania w obronie jej praw. No, tu pan Jan Karuś powiedział o roli rodziny, domu. Właśnie no, też w latach 80. był taki pomysł, prawda, żeby młodzież wiejską, z jednej strony uciekającą do kuszoną przez miasta, przez te wielkie budowy, a z drugiej strony pomysł taki rodem ze Związku Sowieckiego, budowy szkoły dziesięcioletniej, czy szkół zbiorczych. Bardzo ostro prymas przeciwko temu protestował, bo to był sposób na oderwanie młodzieży wiejskiej od rodziny, od tradycji, od tożsamości, od wiary. Zresztą prymas Wyszyński to wielokrotnie podkreślał, że wieś ma ten potężny kapitał właśnie duchowy, moralny, społeczny, posiada indywidualną własność ziemi, jest tą siłą, która może zatrzymać sowietyzację czy skomunizowanie Polski. Oczywiście on dostrzegał te wady, bardzo bolał nad tymi plagami, które dotykały wsi. Mówił o tym odważnie, potępiał to. Tym było na przykład pijaństwo, ale po 80 roku no bardzo zdecydowanie i wielokrotnie wypowiadał się na rzecz prawa rolników do zrzeszania się. On mówił, że to nie jest prawo ustawowe, że to jest prawo naturalne, wynikające w ogóle no z istoty człowieka, do zrzeszania się rolników i nie można tego prawa odbierać. Zresztą taka szczególna też, prymas Wyszyński miał tu wieloletnie doświadczenie, on przecież przed wojną pracował również w środowisku wiejskim. Sam to wielokrotnie podkreślał, że jest przecież, pochodzi ze wsi, z pięknej Zuzeli na granicy Podlasia i Mazowsza. Te jego związki z wsią były bardzo, bardzo silne. Jest ostatnie takie jego wystąpienie właśnie z kwietnia 81 roku, gdy przyjął delegację Solidarności. On mówił właśnie wtedy, że jak wiele wtedy polski świat pracy na wsi i w mieście osiągnął. I teraz się trzeba skupić na zagospodarowaniu tego osiągnięcia, na szkolenie ludzi. Przecież ludzie nie mieli tego doświadczenia, jak działać społecznie. I tym pomysłem miało być później już po śmierci, ale ten ruch powstawania duszpasterstw rolniczych, prawda, i to wsparcie chociażby przez jednego z najbliższych współpracowników prymasa Wyszyńskiego, wspomnianego tu biskupa Ignacego Tokarczuka, chociażby coroczne pielgrzymki polskiej wsi na Jasną Górę, Wrześniowa. No ta pierwsza we wrześniu w 82 roku, no 400 tysięcy ludzi z całej Polski przyjechało, zdecydowane wystąpienie księdza biskupa Tokarczuka w obronie Solidarności, w obronie prawa do zrzeszania się. Tutaj prymas Wyszyński ogromną widział siłę wsi w zatrzymaniu, prawda, systemu komunistycznego, a powstanie ruchu związkowego dawało rolnikom to narzędzie ich organizacji, ich artykułowania postulatów, ich no, wywierania presji na władzę, bo wielokrotnie przecież jeszcze wcześniej są zapisy jego dyskusji z Edwardem Gierkiem, tej krzywdy chłopskiej pod koniec lat lat 80. było wiele, bo to nie tylko wysiedlanie, prawda, gospodarzy w Wieszczadach przy tworzeniu tego ośrodka Rady Ministrów w Aramowie, ale to są całe wioski podwarszawskie, które są brutalnie wysiedlane, ludzie są pozbawiani swej ziemi i przenoszeni do bloków. Tej krzywdy chłopskiej było wiele, dużo i prymas Wyszyński widział, jaka jest możliwość, prawda, obrony wartości, godności przez człowieka, który pracuje w zakładzie pracy, jest pracownikiem najemnym, którego można zwolnić, można wyrzucić z mieszkania, a ten, kto jest zakorzeniony na swej ojcowiźnie, ma większe możliwości tej obrony. Zresztą na zakończenie no, można taki przykład podać właśnie Janusza Rożka, który bojkotując te przedsierpniowe wybory na własnej stodole napisał hasło, żeby nie uczestniczyć w tej farsie wyborczej. Potem oczywiście został skazany przed kolegium, ale on to powiedział, że to jest moje hasło, moja farba, moja stodoła, czyli moja własność i państwu nic od tego, myślę. To tak ilustruje po prostu tą niezależność i tą, czym była własność. I prymas zawsze podkreślał do końca, nie dajcie sobie odebrać własności, bo własność to wolność. I on to doskonale wiedział i liczył na polską wieś, na tą siłę, prawda, tkwiącą na wsi. Wieś opartą o własność, o wiarę i o tożsamość, prawda. Zwróćmy jeszcze uwagę na właśnie te fotografie, które tu były pokazywane. Co było hasłem tamtego czasu? Przecież hasło żywią i bronią. Te zdjęcia z rolnikami w sukmanach z kosami, to odwołanie się do insurekcji kościuszkowskiej. To pokazuje, jak wieś była głęboko, prawda, zatopiona w tradycji, w tożsamości, jaką to dawało jej siłę. I to wspieram, na tym chciał budować, na tym budował prymas Wyszyński.
Jeśli można dodać do wystąpienia pana prezesa coś o stosunku prymasa Wyszyńskiego do tworzącego się ruchu chłopskiego. Otóż oprócz tych kwestii społeczno-socjalno-ekonomicznych, o których myśmy tutaj już mówili, warto dodać, że prymas widział wieś jakby w dwóch segmentach. Jeden to jest to zabezpieczenie suwerenności, on używał tego sformułowania, suwerenności żywnościowej narodu. W takim wykładzie z marca 81 roku mówi, że przy takiej ziemi, z takim rolnictwem, to myśmy nie powinni wyżywić 40, a 80 milionów. To bardzo znany, ten wspaniały wykład. I druga rzecz, którą on mówi, że wieś jest źródłem odnowy biologicznej narodu. To jest też bardzo ważny aspekt. On sobie zdawał sprawę z tego, jakie procesy demograficzne zachodzą i że Polsce grozi wyludnienie. I to jest znów bardzo aktualna myśl. I tutaj jeszcze bym dodał do tego, że prymas był dość radykalnym krytykiem tego etosu ziemiańskiego, który do dzisiaj jest tak hołubiony jako pewien idealny wzór polskości. Przecież państwo może pamiętacie jego sławne rekolekcje jako rektora z Włocławka, seminarium duchownego dla okolicznego ziemiaństwa. I on powiedział, musicie się zgodzić na reformę, bo jak się nie zgodzicie na tą reformę, nie dacie chłopom ziemi, to i tak ją kiedyś stracicie. I ziemi nie będziecie mieli i wstydu się najecie. I co było potem? Przecież ogólna była petycja do biskupa włocławskiego, aby pozbawić Wyszyńskiego prawa nauczania i był powszechnie uważany za takiego czerwonego profesora. To też warto w tym kontekście też powiedzieć. Nie było takiego hierarchy kościelnego, który by tak głęboko i znakomicie czuł polską wieś jak prymas Wyszyński. Również ze swojej praktyki duszpasterskiej. Ja nie wiem, czy był drugi biskup, który znał tyle polskich wsi, tyle żalu wysłuchał, tyle łez widział. To była postać zupełnie wyjątkowa w tym kontekście. I nie dość, jest to dobra okazja, jesteśmy już, zbliża się okres beatyfikacji, na szczęście wreszcie. To nie jest postać, że tak powiem, z przeszłości. To jest postać aktualna do odczytania, również w kontekście tych wydarzeń. Notabene profesora Stelmachowskiego do Rzeszowa wysłał właśnie Tomasz Wyszyński.
Szanowny pana redaktora, będziemy powoli zmierzać do końca naszego spotkania, ale chciałbym jeszcze usłyszeć odpowiedź na pytanie, które częściowo tutaj udzieliła pani profesor Cecylia Kuta, mówiąc o Małopolsce. Pytanie kieruję do doktora Bogusława Wójcika. Czy możemy mówić o jakim możemy mówić stopniu inwigilacji środowisk niezależnego ruchu chłopskiego, skoro mamy pełną świadomość, że ten kolejny wyłom tym razem popełniony na wsi i ten niezależny ruch chłopski był bardzo wrogo ustosunkowany ówczesny obóz władzy, no i jego jeden z organów wykonawczych, czyli Służba Bezpieczeństwa.
Odwołując się już do wcześniejszych wypowiedzi, no powiem krótko, że zarówno rządzący, jak i ich ramię, czyli Służba Bezpieczeństwa, nie próżnowali. I tutaj te działania Służby Bezpieczeństwa skierowane przeciwko właśnie rodzącej się związkowości rolniczej były takie dwutorowe. To z jednej strony prewencja, a więc przewidywanie jakichś przyszłych zdarzeń, ale tutaj oni nie mieli takiego rozpoznania. Właściwie zaczynali działać w momentach, gdy już na jakimś terenie coś się działo. I tutaj powstanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej w Łowisku jest przykładem, że tam w konkluzji zakończenia sprawy operacyjnego rozpracowania ziemia jest między innymi wspomniane, że pozyskano spośród grona członków tego komitetu czterech tajnych współpracowników. No i tego typu działania były prowadzone. One oczywiście miały służyć rozbijaniu, inwigilowaniu. Mam taki dokument z listopada 1980 roku, który przygotował naczelnik Wydziału 3 A KWMO w Rzeszowie Stanisław Śledziona. I on tutaj wskazuje, że oczywiście powstają struktury tego związków zawodowych Solidarności Robotniczej, ale w fazie tworzenia znajduje się również NSZZ Rolników Solidarność Wiejska. I jakie należy podejmować działania, które służą właśnie zabezpieczaniu, ochronie, eliminowaniu zachowań antysocjalistycznych? No, podstawowe to są takie: organizowanie wśród osób funkcyjnych ogniw NSZZ i nowo wybranych władz NSZZ osobowych źródeł informacji, wprowadzanie do władz i ogniw NSZZ osobowych źródeł informacji. I jeszcze taka bardzo ciekawa uwaga. Stosowane przedsięwzięcia powinny być przemyślane, rozważne i prowadzone dyskretnie, głównie poprzez sprawdzone osobowe źródła informacji, aby nie dopuścić do oskarżeń o stosowanie represji. Oczywiście jakby inspiracje płynęły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i taki jeden z dokumentów, tam jest jasno stwierdzone, że problem wsi staje się jednym i z newralgicznych odcinków działania operacyjnego Służby Bezpieczeństwa. No to taka jest nowomowa. Proszę Państwa, żeby podać jakiś przykład. No, mamy tajnego współpracownika Karola, który był członkiem Komitetu Samoobrony Ziemi Grójeckiej i on przyjeżdża na strajk do Rzeszowa. I właśnie w dokumentach, które tutaj opracowałem z kolegą na temat właśnie tego, co się tam działo, on otrzymuje od Służby Bezpieczeństwa zadania. Udać się w dniu 13, to jest stycznia 1981 roku, do Rzeszowa i podjąć dalsze próby zmierzające do przerwania strajku chłopskiego. Powyższe TW pseudonim Karol będzie realizował zgodnie z naszymi zaleceniami omówionymi na spotkaniu. Podczas rozmów z organizatorami strajku, Wojnarowiczem, Kęsym, Szkutnikiem, Ogrodnikiem, będzie starał się kompromitować Henryka Bąka, znanego z dwulicowości i chęci wykorzystania rolników do osiągnięcia osobistych korzyści. nadal wpływać neutralizująco na Wiesława Kęcika oraz innych członków prezydium NSZZ R Solidarność Wiejska. No i moglibyśmy tak dalej dawać przykłady. Tutaj na strajku w Rzeszowie byli aktywni dwaj tajni współpracownicy, TW Luiza i TW Monika. No co ciekawe, TW Monika został zarejestrowany 30 grudnia 1980 roku, a więc właśnie na samym początku, kiedy te strajki się rozpoczynały. I jeszcze taki jeden dokument, który jakby pokazuje skuteczność działania, tym razem zastępcza naczelnika Wydziału 4 KWMO w Rzeszowie raportuje w szyfrogramie do centrali w Warszawie. Realizacja wytycznych w tym punkcie, a więc właśnie pozyskiwania tajnych współpracowników, spowodowała pozyskanie 13 członków i pracowników etatowych WKZ, NSZZ i Solidarność. Związki Solidarność Wiejska i Solidarność Producentów są kontrolowane i mają mały zasięg działania. To jest dokument już z grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Żeby jeszcze oddać trochę ducha właśnie skuteczności tych działań, no, przywołam tutaj Henryka Cząstkę, który mówiąc o Antonim Bartyńskim, no, co podkreślał? No, Bartyński był taki impulsywny, nieraz przemawiał w taki sposób aż za bardzo zdecydowany, ale Cząstka mówi, on był pewny. No, to liczyło się w tej działalności konspiracyjnej. I Bartyński był taką ikoną i taką ikoną był Śliż. I gdybyśmy sięgnęli po materiały, które akurat u nas zachowały się z sprawy obiektowej Relikt, to tam cały czas właśnie służba bezpieczeństwa gra na takich pewnych też sporach wewnętrznych, bo Bartyński był reprezentantem tych chłoporobotników, tych gospodarzy, którzy mieli małe gospodarstwa, a ci często Ślisza postrzegali jako przedstawiciela tych interesów, tych, którzy są, mają gospodarstwa specjalistyczne większe. I na właśnie tego typu też wewnętrznych konfliktach, które istniały w środowisku właśnie wiejskim, służba bezpieczeństwa cały czas grała.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wielokrotnie tutaj padło to sformułowanie, że od lat 40. rok 80-81 to była największa mobilizacja niezależnego ruchu chłopskiego w Polsce, a także w tak zwanych krajach, wszystkich krajach demokracji ludowej. Dlatego warto o tym mówić, warto o tych wydarzeniach i o tych ludziach przypominać. Zapraszam Państwa do osobistego wglądu w zakładkę Zielona Rewolucja na portalu utworzonym przez redakcję gościa niedzielnego Twarze Solidarności. Moimi i Państwa gośćmi byli pani profesor Cecylia Kuta w Krakowie, pan dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u w Warszawie, pan redaktor Andrzej Grajewski, gość niedzielny w Katowicach, a tutaj w studio Jan Karuś i dr Bogusław Wójcik. Dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.